warto zauważyć, że w swej bardzo ambiwalentnej postawie faryzeusze byli jednak tą częścią narodu wybranego, która coś z sobą reprezentowała i to nie coś przypadkowego. Nie byli to ludzie przypadkowi. Byli to ludzie bardzo dobrze wykształceni. Nie byli to ludzie przypadkowi, nie byli to ateiści, którym Jahwe, Bóg, który przemówił do Mojżesza, był obojętny. Faryzeusze żywo interesowali się tym wydarzeniem, które było pierwotną obietnicą złożoną przez Boga rodzajowi ludzkiemu. A wyrażoną w słowach tak zwanej protoewangelii, oto wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę. Między potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. To właśnie faryzeusze, chociaż ulegli różnego rodzaju procesom takiej erozji teologicznej, dlatego że bardzo uspołecznili, upolitycznili obecność Mesjasza, przyjście Mesjasza, czyli Odkupiciela, Wybawiciela, dlatego że tylko i wyłącznie jego aktywność ograniczyli do ziemskiej ojczyzny. Powrót Mesjasza, przyjście Mesjasza musiało według ich sposobu pojmowania, pewnie nie u wszystkich, ale między innymi wyrazić się na zewnątrz tym, że będą siedzieć nad miskami pełnymi jedzenia i nic nie robić, a wszystko to, co jest niezbędne do życia, samo będzie przychodziło. I był taki okres, że swoistym wcieleniem Mesjasza był król Dawid. Kiedy to Izrael był swoistym imperium światowym. Ale się skończyło po jakimś tam okresie czasu i to na bardzo, ale bardzo długi okres. Postradali niepodległość i własne państwo. I stracili możliwość oddawania czci jedynemu Bogu, bo tylko i wyłącznie On jest prawdziwy. Ale właśnie w gronie faryzeuszy bardzo precyzyjnie kultywowano pamięć o tym, że ma przyjść Mesjasz. I w momencie, kiedy nagle w życiu społecznym zobaczyli człowieka, do którego nad Jordan ściągają niemałe rzesze ludzi, nie byli wcale tym zaniepokojeni, ale byli tym bardzo zainteresowani. Dlaczego? No bo to może on jest zapowiedzianym, obiecanym nam przez Boga Wybawicielem. Może to właśnie ten z nad Jordanu, do którego ciągną tak liczne rzesze ludzi. Może to właśnie on jest Mesjaszem. I wysłali kapłani i lewici umyślny do Jana Chrzciciela z zapytaniem: kto ty jesteś? Bardzo ważne, wręcz elementarne i fundamentalne pytanie, które gdzieś jakimś rykoszetem odbiwszy się od postaci osoby świętego Jana Chrzciciela i dociera w dzisiejszej niedzieli do nas. Kto ty jesteś? Wiem, że ci, którzy mają odrobinę lat, jeszcze byli karmieni dobrą, tradycyjną nauką uwzględniającą polskie tradycje. Na tak postawione pytanie, kto ty jesteś, natychmiast z ich pamięci wychodzi odpowiedź: Polak mam. Ale zostawmy sobie ten fragmencik naszego życia, naszą polskość. Jednak poprzestańmy na poziomie życia religijnego i wewnętrznego, bo przecież w takim kontekście po raz pierwszy to pytanie zostało wypowiedziane, pierwotnie adresowane do świętego Jana Chrzciciela. Powiedz, kto ty jesteś? Niezmiernie ważna informacja i niezmiernie ważne pytanie, które nie może nie doczekać się odpowiedzi w naszym życiu. Zwłaszcza w kontekście zbliżających się obchodów, uroczystości związanych z Bożym Narodzeniem, czyli ze świętowaniem tajemnicy wcielenia odwiecznego Słowa Boga Ojca, Boga prawdziwego. Dlatego, że ten, który będzie nas za kilkanaście dni gromadził wokół siebie, ten, który dla nas i dla naszego zbawienia pozwolił złożyć się w betlejemskim żłobie, jest jedynym odkupicielem człowieka. A więc zbliżające się święta Bożego Narodzenia bardzo zdecydowanie domagają się od nas odpowiedzi na pytanie, które dzisiaj usłyszał święty Jan Chrzciciel. Powiedz mi, kto ty jesteś? Dlatego, że jeśli nie odgrzebiemy podstawowej prawdy o sobie, że jesteśmy ludźmi, czy że każdy z nas jest człowiekiem, to de facto Adwent jest podróżą donikąd. Dlatego, że święta Bożego Narodzenia to święta przyjścia na świat Jezusa zwanego Chrystusem, który jest nie jednym z wielu, ale jedynym odkupicielem człowieka. I właśnie człowieka. Nie można zatem nie pamiętać, kim się jest. I na tak zadane pytanie, kto ty jesteś, błyskawiczną odpowiedzią jest stwierdzenie, że ja jestem człowiekiem. To znaczy, kim jesteś? I dzięki Bożej wiedzy, dzięki Bożej nauce, również musi odświeżyć się w nas nieprawda naukowa. Bo nie jest to twierdzenie wynikające z nauk biologicznych, fizycznych, nie jest to stwierdzenie, prawda wynikająca z astrologii, ale jest to informacja wynikająca i docierająca do nas z nauki objawionej nam przez Boga samego, a dla nas i dla naszego zbawienia przekazywana nam przez pokolenia w posłudze Kościoła Świętego, że człowiek, który został stworzony przez Boga, został stworzony na Jego obraz i na Jego podobieństwo. A więc powiedz mi, kto ty jesteś? Jestem człowiekiem. Czyli kim? Jestem tu, na tej ziemi, obrazem i podobieństwem niewidzialnego Boga. I kolejną prawdą, która również domaga się odświeżenia, to jest prawda o okaleczeniu ludzkiej natury, o grzechu pierworodnym. Bo nie będą święta Bożego Narodzenia człowiekowi do niczego potrzebne, jeśli nie zauważy niezbędności Boga w swoim życiu. I rzeczywiście będziemy skupiać się na różnego rodzaju drobiazgach towarzyszących nam naszemu świętowaniu tajemnicy wcielenia. Będziemy uwagę swoją skupiać na tym, co jest pod choinką, a nie na tym, co jest na ołtarzu, tak długo, póki człowiek nie przypomni sobie i nie przekona się do tego, że Bóg jest mu niezbędny w życiu. I to dokładnie Bóg dla mnie jest kimś absolutnie niezbędnym w życiu. Jest koniecznym do tego, abym mógł trwać, abym mógł dalej istnieć. Bardzo przemawia do mnie ten fragment Nowego Testamentu, kiedy święty Paweł, analizując swoje życie, wypowiada takie słowa: widzę dobro, pragnę go, ale czynię zło. Dlaczego? I spieszy z odpowiedzią: bo grzech mieszka w moim ciele. I niejako święty Jan, nie chrzciciel, ale umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa, spieszy z dopowiedzią na temat misterium grzeszności każdego z nas. Mojej grzeszności i waszej grzeszności. Że jeśli ktokolwiek z tych, którzy są teraz w świątyni, parafrazując świętego Jana, twierdzi, że grzechu nie ma, to jest w strasznym błędzie i jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Dlatego, że samego siebie oszukuje, a Boga najprawdziwszego czyni kłamcą. Dlatego niech Pan Bóg uchroni nas przed grzechem takiej lekkomyślności, bycia lekkoduchem, człowiekiem będącym jakoś krótkowzrocznym albo kierującym się czysto doczesnym takim niedowładem intelektualnym, jeżeli chodzi o wiadomości religijne. Jeszcze raz powtórzę to, co święty Paweł powiedział. Widzę dobro. Dlatego, że każdy normalny człowiek na widok istniejącego, a otaczającego go dobra odczuwa zwykłe pragnienie posiadania. Widzę dobro. Pragnę go, ale niestety czynię zło. Dlaczego? Bo grzech mieszka w moim ciele. I święto Janowi, jeśli ktokolwiek z was twierdzi, że nie ma grzechu, to samego siebie oszukuje, a Boga czyni kłamcą. I kolejna informacja, bardzo konieczna w Adwencie, że człowiek nie jest w stanie sam uiścić zadośćuczynienia za swój grzech. Do czego zatem potrzebny nam jest Jezus z Nazaretu? Skarby, do czego jest potrzebne nam Boże Narodzenie? I to wcale nie słabi aniżeli Żydom przed 2000 lat? Boże Narodzenie, czyli to, żeby Bóg wszedł w nasze życie, żeby zamieszkał pośród nas, jest konieczne do tego, abyśmy mogli przezwyciężyć naszą grzeszność. A może jeszcze bardziej precyzyjnie. Przyjęcie Boga, pozwolenie Bogu na to, aby On narodził się w moim życiu, jest konieczne do tego, aby On przezwyciężył we mnie moją wrodzoną skłonność do mówienia Bogu nie. Trzeba pozwolić, aby przychodzący do nas nie tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia, ale każdego dnia Jezus Chrystus, przyjęty, czyli wprowadzony do naszego życia Chrystus, dochował wierności Ojcu, który jest w nim. A zatem jeszcze raz niech dotrze do nas pytanie domagające się odpowiedzi. Pytanie pierwotnie dzisiaj adresowane do świętego Jana Chrzciciela. Powiedz nam, kto Ty jesteś.